muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, Katarzyna Rosik. Jestem w Muzeum Zachodniokaszubskim w Zamku w Bytowie i spotykam się dzisiaj z Jaromirem Schroederem, który jest w tutejszym muzeum kustoszem i kierownikiem działu etnograficznego. Dziękuję za spotkanie.
Również mi bardzo miło.
Od wielu lat działa Pan na rzecz kultury kaszubskiej i ziemi bytowskiej, za co otrzymał Pan wiele nagród. Działa Pan jako animator i realizuje Pan rozmaite projekty, na przykład teatralne, ale również, a może przede wszystkim muzyczne, z czego wymienię Pobocze Folku, Międzynarodowe Wieczory Świętojańskie Kupalia, czy Kasubia Kantat, do której na pewno jeszcze wrócimy. Jest Pan również muzykiem?
To za dużo powiedziane, ale gram na akordeonie, gitarze i kiedyś klarnecie.
Wyczytałam, że jest Pan również działaczem politycznym. I bardzo bym sobie życzyła nie rozmawiać dzisiaj o polityce, ale mówiąc o losach Kaszub, chyba trudno jest uniknąć tego tematu. Kaszuby mają długą tradycję walki o swoją tożsamość, czy w ogóle po prostu pielęgnowania tej tożsamości, czy języka. Ale XX wiek to trudny czas, gdzie Kaszuby zmieniały przynależność państwową, a stosunek kolejnych władz niekoniecznie sprzyjał rozwojowi kultury kaszubskiej, delikatnie mówiąc, bo przykładowo podczas II wojny światowej ludność kaszubska bardzo cierpiała w wyniku zarówno ekspansji faszystowskiej, jak i komunistycznej Rosji.
Można tak powiedzieć, że trochę przekleństwem Kaszubów było to życie na pograniczu odwiecznym polsko-niemieckim. Kaszubi przez Niemców byli postrzegani jako Polacy, a przez Polaków często ten stereotyp niemieckości. Kaszubi nie są Niemcami, czują się i zawsze czuli się Polakami, ale też Kaszubami przede wszystkim. I to sprawiało, że jakby przekaz tradycji kaszubskiej w pewnym momencie stał się przekleństwem i w wielu rodzinach uznawano, że lepiej będzie, jak się od tej kaszubskości zaczną odcinać. Dla mnie takim ważnym momentem, który otworzył mi oczy, była rozmowa z panią Zofią Cejnowa, której nagrania znalazłem w rejestracjach, w zasobach fotograficznych Polskiej Akademii Nauk, gdy pracowaliśmy nad projektem Kasubia Incognita. Pani Zosia wtedy została nagrana w latach 50. jako 17-letnia dziewczynka i okazało się, że mieszka w Pucku. Udało mi się ją odnaleźć i kiedy zapytałem ją o to, czy ze swoimi dziećmi, czy uczyła je języka kaszubskiego, czy z nimi rozmawiała po kaszubsku. Ona w tym momencie cały czas była roześmiana, w tym momencie bardzo mocno spoważniała, a rozmawiałem z nią po kaszubsku. I powiedziała, że absolutnie nie, bo wszystkie najgorsze nieszczęścia, jakie spotkały, to przez to, że ona mówiła po kaszubsku i nie znała żadnego innego języka. Zarówno ze strony Niemców, jak i Polaków. Czyli to mówi o tym takim przekleństwie w pewnym sensie. Po wojnie też Kaszubi byli postrzegani, traktowani dość podejrzliwie jako taki niepewny element. Zresztą odprysk tego mieliśmy nie tak dawno temu, kiedy pojawił się ten słynny pasus dziadka z Wehrmachtu, obecnego premiera Donalda Tuska. To mówi o tym, świadczy o tym właśnie, jak te stereotypy były wykorzystywane, jak funkcjonowały w przekazie. W latach 60., 70., 80. w pewnym sensie pozwalano na kultywowanie tradycji kaszubskiej, ale w bardzo kontrolowanych formach, w formach świetlicowych, jako takich ciekawostek folklorystycznych. Brakowało w tym przez cały czas prawdy, bo to jednak ciągle było trochę podejrzane. Ciekawe, ale nie pozwoliłby na zbyt wiele.
Język kaszubski został zapisany jako język regionalny, zachodniosłowiański, co oznacza, że można go używać w urzędach i że też jest nauczany w szkołach i na wyższych uczelniach. A co z muzyką w takim razie?
To jest rzecz, która akurat mnie bardzo na sercu leżała, bo muzyka bardzo mnie zawsze interesowała i sam grywałem w kapelach kaszubskich różnych, ale odczuwałem, to jeszcze jako młody człowiek, jakiś taki niedosyt pewnego rodzaju takiej świetlicowości i sztampowości, z całym szacunkiem oczywiście dla tego rodzaju muzyki, jakby nie deprecjonując, ale poczucie braku więzi ze źródłami i to jakby leżało u podłoża pomysłu, który zrealizowałem dopiero, kiedy podjąłem pracę w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie. Ale ten temat często pojawiał się w moich rozmowach na przykład z Maćkiem Rychłym i od niego dowiedziałem się wówczas o nagraniach terenowych, które znajdowały się i znajdują do tej pory w zbiorach fonograficznych Polskiej Akademii Nauk. I postanowiliśmy tutaj już w takiej większej grupie zrealizować ten projekt, który zakładał digitalizację tego materiału z nagrań terenowych z lat 50., ale też te pierwsze były nagrania w latach 40., zaraz po wojnie, żeby dotrzeć do tego materiału, który się tam znajduje, zdigitalizować go i puścić w obieg, żeby te źródła mogły znaleźć swój nowy oddech. One, co prawda, były wydane w książce Ludwika Bielawskiego w latach 90., ale jednak nagranie dźwiękowe ma inną moc, jeśli się to nagra na płycie, do posłuchania muzyką, muzykantom, przecież niekoniecznie naukowcom. Od momentu wydania płyty Kaszubia Incognita i realizacji tego całego projektu wiele z tych utworów, z tych pieśni, które zarejestrowane na taśmach leżały w magazynach Jest Panu, zaczęły żyć nowym życiem, czego dowodem są rejestracje z przesłuchań konkursowych festiwalu Kaszubia Kantat, którego idea polegała na dawaniu życia tym archaicznym pieśniom.
Dziękuję Ojcze, Ojcze, za ta dobra zgoda, a teraz ja jadę na swoją gospoda. Dziękuję Ci, Matko, za ta dobra zgoda, za to dobre wychowanie, a teraz ja jadę na swoje staranie. Dziękuję Ci, Bracu, za ta dobra zgoda, a teraz ja jadę na swoją gospoda. Dziękuję Ci, Siostro, za ta dobra zgoda, a teraz ja jadę na swoją gospoda. Dziękuję Ci, Domie, który ja przybywał, Ci wszystkie lata zasłużył się dobrze.
Koncepcja tego festiwalu jest taka, że właśnie wspierając się tymi nagraniami, zgłaszają się do konkursu osoby, które na nowo je wykonują.
Jest ta część konkursowa, najbardziej rozbudowana, bo zgłaszają się co roku zespoły, soliści, instrumentaliści, którzy na bazie do 18 roku, na bazie płyty Kaszubia Incognita, czyli tych nagrań, które były wydane na tej płycie, przygotowały swoje, nie chciałbym nazywać tego do końca interpretacjami, bardziej inspiracjami, inspirowani tymi utworami, bardzo ciekawe, tworząc nowe formy na różnym poziomie i bardzo różnorodne gatunkowo. Od 18 roku stwierdziliśmy, że znana wszystkim śpiewnik pieśni ludomorskiego Lucjana Kamińskiego, wydany w 1936 roku, nigdy do tej pory nie wznowionym, zawiera wiele skarbów z jego rejestracji z lat 30. na terenie Kaszub, a potem w kolejnych latach jakby idea konkursu się, jakby baza konkursu, tych przesłuchań konkursowych się poszerzyła o o to, co wydał Władysław Kirsztajn z Leonem Roplem w 1958 roku, bo to są też jakby zapisane pieśni ludowe, czyli nie regionalne, ludowe, czyli anonimowego autorstwa. I to jest też bardzo bogaty skarbiec, do którego rzadko kiedy muzycy sięgają. I to jest jakby ta część konkursowa. Natomiast jak mamy odpowiednią ilość środków, tu również zlecamy przygotowanie materiału muzycznego na bazie tych archaicznych, starych kaszubskich źródeł uznanym muzykom z różnych obszarów muzycznych, bo to i Olo Walicki robił, ale też i Robert Jaworski czy Maciej Rychły przygotowywali programy muzyczne opracowane, zbudowane na inspiracji tymi kaszubskimi źródłami.
Chciałabym zapytać też o ten zbiór nagrań, które są na płycie Kasubia Incognita. Co to jest za muzyka? Ma pan takie poczucie, że to jest wycinek jakiejś większej całości, bo jest to raptem 100 nagrań. Wydaje się to bardzo dużo, ale czy daje to już taki obraz muzyki?
Myślę, że daje to pewien obraz na bazie tych nagrań, które mieliśmy do dyspozycji, ale grupując je jako na pieśni tam powiedzmy pasterskie, kołysanki i tak dalej, to one jakby korespondują z tym, co wydał Lucjan Kamieński w 1936 roku. Ważnym dziełem, dużo myślę w moim odczuciu, jeżeli chodzi o muzykę, większym i ważniejszym niż Oskar Kolberg, zresztą wcześniej wydanym, jest dzieło Lucjana Kamieńskiego, pieśni ludopomorskiego, pieśni z Kaszub Południowych. Jego zasługi dla przetrwania, dla przekazania kolejnym pokoleniom tego, co w duszach tych kaszubskich grało, jest nie do przecenienia. I zresztą on we wstępie się bardzo oburzał, że ten region Kaszuby, Pomorze, był mocno zaniedbany przez badaczy XVIII-XIX-wiecznych, badaczy muzyki ludowej, jakby zapomniany. Trochę to prawdopodobnie było pokłosiem zdania wygłoszonego przez pastora Lorka, takiego ewangelickiego pastora, który ukuł powiedzenie, że Pomerania non cantat, że tutaj ludzie nie śpiewają. I to, co Kamieński się strasznie na to zżymał, że to jest rzecz skandaliczna, żeby w ten sposób podchodzić do jakiegokolwiek ludu, że nie śpiewa, bo to jest jakby śpiew, to jest muzyka, to jest jakby sól przetrwania właściwie każdej nacji. I on, jak już zdobył sprzęt do nagrywania, pracował wówczas na Uniwersytecie w Poznaniu, to jego pierwszym miejscem, gdzie pojechał na nagranie terenowe, były właśnie Kaszuby.
Co było tym sprzętem do nagrywania w tamtych czasach?
Fonogram. Fonogram, on to opisuje, zresztą polecam bardzo. No tej książki niestety nie można kupić, tylko w antykwariatach się ma szczęście, bo ona nigdy nie była wznowiona i nawet w bibliotekach cyfrowych w tej chwili nie można do niej dotrzeć, ale on tam barwnie opisuje, jak tam się z tym sprzętem razem ze studentami wyprawiał na wieś, w teren, na rejestrację.
Przypomnijmy lata 30.
Lata 30. XX wieku. W każdym razie, on wiedział, że te nagrania mają trwałość niezbyt długą, że po kilkukrotnym odtworzeniu wałki się zjeżdżają, płyty i postanowił je spisać i wydać. Ta książka, jedyna, która się ukazała, czyli Pieśń Ludopomorskiego, ten śpiewnik, książka, zapis, był pierwszą częścią. On miał zamiar kontynuować to. I no niestety losy jego potoczyły się w ten sposób, że one zaginęły, te wszystkie nagrania. Ale tylko dokończę. Jego zapis nowatorski, nutowy, który on tutaj zastosował, polega na tym, że zapisał te wszystkie pieśni w identycznych tonacjach, w jakich były wykonywane. To geniusz, bo on był geniuszem. I też wykonawczo każdy brud, w sensie zafałszowania, wydłużenia taktu, to wszystko jest zapisane idealnie, stosując się do jego objaśnień, tych znaków, które zostały, można odtworzyć to, co zaśpiewał śpiewak czy śpiewaczka, łącznie z nastrojem śpiewaka, gdzie są jego komentarze często do wykonawcy, w jaki sposób on to wykonywał. Ale to bardzo tragiczna postać, bo jakby wszystko to, co on zarejestrował, przepadło w czasie wojny. On zasłynął wśród Niemców tym, że mocno podkreślał polskość Pomorza, polskość Kaszubów. I w 1939 roku był nawet bohaterem, antybohaterem wystawy jakiejś nazistowskiej, gdzie go przedstawiano jako Niemcożercę i miał złe notowania u Niemców, dlatego też po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i groziła mu śmierć. Udało się, dzięki temu, że jego żona była była Niemką, śpiewaczką operową, udało się go uwolnić pod warunkiem, że podpisze Volksliste. I to było powodem jego dalszych nieszczęść, bo w 1945 roku ten zasłużony, ogromnie zasłużony profesor, człowiek dla przetrwania tradycji kultury ludowej polskiej, został zdegradowany, czyli pozbawiony tytułu profesorskiego i w Toruniu wylądował. Pracował w szkole muzycznej, ale nie dawało mu spokoju cały czas, niespokojna dusza. Nie dawało mu spokoju to, że te nagrania przepadły i on po wojnie, pracując też dodatkowo chyba w radiu PIK, nie wiem, czy on już wtedy było w tych latach powojennych, jakie to były dokładnie lata, ruszył tym tropem tych nagrań, które robił wcześniej, czyli przed wojną. Udało mu się tam zgromadzić dość sporo tego materiału, który znowu popadł w niełaskę u szefostwa tego radia. Został z tego radia usunięty, a nagrania, które zgromadził, zostały zniszczone po raz drugi. Czyli to tak pokrótce, jak mówię, podkreślam tragizm jego losu i tego jego dzieła, którego był wielkim pasjonatem.
Można sobie wyobrazić, że to są losy pieśni.
No jest to taka parafraza, można powiedzieć tak, że jakby taki, jaki jest los tej pieśni.
Hej, tam pod Cyrunkiem, je chlepuje tam Jańtek ze Szymunkiem. Jechali tam dali w szyję i Jańtek Szymona bije. Hej, tam pod Cyrunkiem, klepuje tam Jańtek ze Szymunkiem. Jechali tam dali w szyję, Jańtek Szymona bije. I jechali łynie tam dali, Jańtek Szymona wali. Hej, jechali łynie tam dali, Jańtek Szymona wali.
Natomiast wracając do Kasubia Kantat, myślę, że to daje swoje żniwo, bo ja się cieszę, kiedy słyszę, jak zespoły folklorystyczne sięgają do tych materiałów. Niektóre z tych pieśni, które były wydane na Kasubie Gita, naprawdę żyją swoim życiem w różnych interpretacjach, w różnych zespołach, ale też i innych młodych formacji, bardzo różnorodnych gatunkowo muzycznie. Dostały te pieśni, te archaikę, dostały swoje nowe życie i to jest... Myślę, że rzecz warta podkreślenia.
Łazienka wróbel z kawą, ptrua la la, cztery mile za Warszawą, tylbum, 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 bum. Cztery mile za Warszawą, tylbum, 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 bum.
wrócili garnek z banią. Tyl pum, tyl pum, tyl pum pum. Wywrócili garnek z banią. Tyl pum, tyl pum, tyl pum pum.
Czy ta muzyka gdziekolwiek przechowywała się w takim przekazie międzypokoleniowym?
Mówimy o czasie powojennym. Bo ja jakby dążę teraz do tego, co zastaliśmy, powiedzmy, lata 80., 90. Wcześniej mamy wydawnictwa muzyczne i działaczy. To jest jakby jedna rzecz, czyli te zapisy muzyki ludowej, która w przekazie miała bardzo trudne warunki do przetrwania. Związane to było z tym, o czym wspomniałem wcześniej, że kaszubski język w związku z tym i pieśń była czymś no, niepożądanym i źle widzianym. No, prześladowana z jednej strony, ale też powodowało też to, że często po prostu śpiewano pieśni albo niemieckie, albo polskie. Czyli ten przekaz był utrudniony, żeby kaszubskość nie sprzyjała wygodnemu życiu. I jeśli chodzi o rozrywkę, to tutaj one stopniowo zanikały, te pieśni, wybierane przez silniejsze kultury i bardziej strawne dla otoczenia.
Jo wylejem ten to nasz mugała, jo popijum cał dzień bez mała. Nos czerwiony mam mać na psu, storom jego to wieneta lapsu. To napije, to na ma, a to nowy pan Bóg dał. To napije, to na ma, a to nowy pan Bóg dał. Wczerojo jachu z forą sana, utynu jo płekolana, ale jo wiedne dal jachu, aż nareszcie wpłyt jo w jachu. To napije, to na ma, a to nowy pan Bóg dał. To napije, to na ma, a to nowy pan Bóg dał.
Na przykład w przekazie typu Puste noce, gdzie oczywiście bazą tekstów były kantyczki pustonocne, ale melodyka była kaszubska. I co ciekawe, bardzo, bardzo różna w poszczególnych wsiach, w sensie takim, że ta sama pieśń w jednej wsi była śpiewana na taką melodię, a już kilkanaście kilometrów dalej na zupełnie inną. I tu był ten przekaz właśnie międzypokoleniowy, ponieważ śpiewacy pustonocni, ci liderzy śpiewów, kształcili swoich następców. I gdzieniegdzie ten przekaz jeszcze funkcjonuje i te nasze projekty związane z Pustymi nocami, które realizowaliśmy przez kilka lat, czyli polegające na tym, że zapraszaliśmy śpiewaków pustonocnych z okolic Bytowa na wspólne śpiewanie. No i też wychodziły te różnice w melodyce, ale też z drugiej strony jakby też wielka, bardzo fajny rodzaj spotkania tych śpiewaków i wymieniała się doświadczeniami, a my to śpiewamy tak, a tu mamy tak, ta pieśń, a tam ktoś jeszcze jakiś, gdzieś tam w jakimś przekazie, któraś z pieśni, która już nie była śpiewana w jednej z wsi, a w innej ten przekaz dalej trwał. To było też ciekawe i pokazało jednak, jak żywotna jest jeszcze ta tradycja, która się też ulega oczywiście modyfikacjom i zmianom w tej chwili. Siłą rzeczy pod wpływem zmian kulturowych, które zachodzą w naszym otoczeniu. Ja o tym napisałem w tym tekście Siła tych pustych nocy, że Dom Pogrzebowy w Żukowie oferuje organizację spotkań pustonocnych. Czyli tam w tym domu pogrzebowym jest ciało gdzieś, a osobna salka i oferują, że jest ciasto, kawa i można sobie pośpiewać i powspominać zmarłego. Czyli pusta noc wychodzi z domu i pojawia się w domu pogrzebowym jako oferta komercyjna.
Przechowywanie zmarłych w domach jest jakby prawnie zabronione. Można, oni muszą być, więc jakby naturalnie, teoretycznie powinien umrzeć ten zwyczaj i tak się dzieje właściwie w całej Polsce. Więc to, o czym pan mówi, to jest jakiś ewenement właściwie.
To jest jakby siła tradycji i też to, co Antoni Giddens mówił, że tradycja jest przeszłością stale rekreowaną w teraźniejszości. Ona tylko dzięki temu może przetrwać, że są takie że tak się dostosowuje do okoliczności, że sobie dalej trwa, jest.
No ale jest to wyjątkowa sytuacja, że zakłady pogrzebowe dostrzegły taką, no nie tylko taką możliwość, ale taką potrzebę po prostu.
Tak, widocznie to musi się spotykać z jakimś odzewem i jeżeli oni o tym piszą, że to oferują, to znaczy, że jest takie zapotrzebowanie i ktoś z tego korzysta. To bardzo ciekawe zjawisko, bo też pustelnice w domach, które są praktykowane, to też przecież zawsze to było przy ciele zmarłego, gdzie się go jeszcze obserwowało, czy on się nie zmienia, czy nie jest jakimś wieszczym, głupim. Potem się okazało, że już nie można przechowywać zmarłego w domu, to dalej się śpiewa, ale już bez niego. Czyli to kolejna zmiana. No a teraz jeszcze jest oferta, że jeżeli ktoś mieszka w małym mieszkanku, to nie zaprosi do tego mieszkanka na pustonos, tylko sobie wynajmuje salę w domu pogrzebowym.
To wspaniały postulat dla zakładów pogrzebowych w całej Polsce. Jest to sposób dla
wspólnoty. Pomóżcie przetrwać tradycji.
Dokładnie.
Żegnam Cię, mój świecie wesoły, już idę śmiertelne popioły. Rwie się życie wszędza, śmierć mnie w grób zapędza. Bije pierwsza godzina, rwie się życie wszędza, śmierć mnie w grób zapędza. Bije pierwsza godzina, żegnasz rodzice kochani, znajomi, krewni i poddani. Za łaskę dziękuję, za opieki kwituję. Bije druga godzina, za łaskę dziękuję, za opieki kwituję. Bije druga godzina. Żegnam was, mili przyjaciele, mnie pod głaz czas zdrowo wyściele. Już śmiertelne oczy sen wieczny zamroczy. Bije trzecia godzina, już śmiertelne oczy sen wieczny zamroczy. Bije trzecia godzina. Żegnasz królowie książęta, cieszcie się, zemsteściu pamięta. Już służyć nie mogę, wybieram się w drogę. Bije czwarta godzina, już służyć nie mogę, wybieram się w drogę. Bije czwarta godzina, żegnam was.
Czyli jeżeli chodzi o przekaz międzypokoleniowy, to on w tej sferze muzyki związanej z zabawą, tańcem, został, myślę, że mocno zachwiany, co było spowodowane taką, a nie inną sytuacją języka kaszubskiego. A potem zastąpiony został muzyką świetlicową z lat 60., 70., regionalną, która w jakiś sposób nawiązywała prawdopodobnie do tych materiałów ludowych, ale jednak już miałby, jakby miała inny korzeń troszeczkę.
A czym właśnie jest muzyka świetlicowa? Jest to bliższe takiemu nurtowi bliżej sceny, powiedzmy? Czy był to też taki moment dla ludzi do organizowania się wewnątrz społeczności?
To jakby wiąże się z tym właśnie, że jest to występ na potrzeby prezentacji, mocno już zniekształcony wpływami zmian kulturowych, no, oczekiwaniom tych, którzy organizowali te możliwości do tego, żeby takie zespoły tworzyć, żeby one tam się jakoś ładnie ubierały i żeby to wszystko było w kanonie jakimś tam stworzonym pod tym właśnie kątem. Czyli no, estrada tak naprawdę, no, w różnym wydaniu. No, często takim oczywiście bardzo lokalnym, ale no, jest to rodzaj estradowej prezentacji. Myślę, że w tej twórczości regionalnej jest tam oczywiście sporo odniesień do tych materiałów, zasłyszanych materiałów źródłowych, gdzie coś tam babcia śpiewała czy dziadek, ale jednak jest to stworzone w pewnym oderwaniu. W moim odczuciu ja tak to widziałem, co jakby no, też no, nie można tego dyskredytować absolutnie. No, jest to jednak, mimo że regionalne, ale nie ludowe, a regionalne, ale jednak no, ma to też oczywiście w sobie dużo autentyczności.
W pewnym momencie zespoły pieśni i tańca stawały się elementem tożsamości lokalnej.
No tak, jakby to świadczy o żywotności tej kultury, która ona się też odradza w pewnym sensie, ponieważ jakby warunki w tej chwili społeczno-polityczne no, nie stoją na przeszkodzie, czyli nie ma ograniczeń. Jedynym niebezpieczeństwem jest globalizacja jakaś dla tej, ale dowodem na żywotność kultury jest to, że ona się odradza w nowych warunkach i jakby to źródło gdzieś tam funkcjonuje. Szkoda, że te źródła nie mogły sobie funkcjonować, zmieniać się, rozwijać, co jest jakby naturalnym procesem, bez przeszkód, które były wcześniej w formie no, mówionego albo sugerowanego zakazu. Powodowały też deprecjonowanie wartości samego człowieka przez to, że utożsamia się z tym, że jest Kaszubą. Czyli to nie było łatwe. I z jednej strony ta świetlicowość, która była, no, chodziło o kontrolę tak naprawdę, bo to było sterowane przecież przez władze ludowe, żeby pozwolić praktykować swoją odrębność kulturową, ale nie za szeroko, czyli dać upust, a z drugiej strony pilnować, żeby się za bardzo nie wysunąć i żeby to było dobrze widziane przez tych, którzy to kontrolowali, czyli przez ówczesną władzę. No się na pewno dobre było to, że można było. Szkoda, że było to kontrolowane i ta nisza, czyli ta możliwość została przez ludzi, którym kultura kaszubska leżała bardzo na sercu, a takich nie brakowało nigdy, żeby to wykorzystać i sprzyjać rozwojowi, krzewieniu świadomości kultury kaszubskiej.
Leży bod, kwele wrota, cholewka we wse, nic nie dbom, że jemu, pięć chłopaków we wse. Nic nie dbom, że jemu, pięć chłopaków we wse. Tra la 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 la.
Leży bud, kwele wrót, ta cholewka ze wse, nic nie dbom, że jemu, piach chłopaków ze wse. Nic nie dbom, że jemu, piach chłopaków ze wse. Tra la 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 la.
A ten jeden chłopak,
jeszcze powiedzieć parę słów o instrumentarium tutejszym?
Instrumenty smyczkowe były podstawą zespołów kaszubskich jeszcze zanim się pojawił instrument znany akordeon, który w tej chwili jest w zespołach, mówię, folklorystycznych, jest takim dominującym i praktycznie nie ma zespołu folklorystycznego, w którym nie byłby akordeonu, ale przed wojną były to smyki, basetle, często robione no, własnoręcznie, nazywane szelobasami na przykład, burczy basy, diabelskie skrzypce, które są w tej chwili traktowane jako taki symbol odmienności etnicznej, a to tak naprawdę to był instrument obrzędowy jeszcze przed wojną i w czasie wojny. Tak naprawdę pierwszy raz jako instrument w zespole kaszubskim pojawił się w latach 50., nie pamiętam dokładnej daty, i też wzbudził oburzenie u wielu kaszubskich regionalistów, że jak może taki instrument obrzędowy pojawiać się w zespole kaszubskim. Teraz to jest jakby norma i kapela kaszubska bez diabelskich skrzypiec nie jest uważana za kaszubską. Czyli to też jest jakby dowód na te ewolucje, które zachodzą. Głównie instrumenty perkusyjne o różnych brzmieniach. Jakby to są takie klasyczne. Obecnie diabelskie skrzypce to nie jest melodyczny. Burczy bas łańcuchowy czy burczy bas z końskim włosiem, no to są tak naprawdę instrumenty perkusyjne. Niektórych uda się pewną melodykę wyciągnąć, ale to w bardzo ograniczonym zakresie. Na bazunie można zagrać melodię. To z kolei instrument pasterski, prosty. Stąd też w wielu tych archaicznych kaszubskich pieśniach jest ta predylekcja do systemu durowego, bo to wynika ze stroju, z dźwięków, które można było wydobyć na bazunie. No ale smyki w różnych rozmiarach, czyli skrzypce, szelobasy i tego typu instrumenty, często najczęściej produkowane w własnym zakresie oczywiście. Akordeon pojawił się, to już jest właściwie XX wiek tak naprawdę. Że w 21 roku mieliśmy tu wystawę Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni kulturowej Polski. Ta wystawa miała za zadanie pokazanie różnych osłon diabelskich skrzypiec, ale też w różnych regionach Polski, a nie tylko, bo i na Słowacji, i w Danii. Jednocześnie zastanawiając się nad tym, czy ich protoplastami nie były obrzędowe grzechotki, różnego rodzaju takie hałasujące instrumenty. Jednocześnie pokazując drogę diabelskich skrzypiec, tych kaszubskich, od instrumentu obrzędowego do instrumentu, powiedzmy, estradowego. I też reperkusje, jakie temu towarzyszyły, bo jakby nie spotkało się to z radosnym przyjęciem kaszubskich folklorystów, a wręcz uważane było to za skandal, że taki instrument obrzędowy znajduje się w instrumentarium kapel kaszubskich, że to jest jakiś skandal, że to jest profanacja, że raz profanacja tego instrumentu, a z drugiej strony bardzo nieobyczajne, żeby instrument obrzędowy grał na weselu skoczne melodie. To było niewyobrażalne. To było wielkie obruszenie tym, że coś takiego się zdarzyło. Dajmy spokój diabelską skrzypcą. Niech one są tam, gdzie zawsze były. Nie pozwólmy na to, żeby się działy takie niegodziwości, że ten instrument będzie wykorzystywany w kapelach kaszubskich.
To znaczy wcześniej on był wykorzystywany przy jakich obrzędach?
Związanych z przesileniem noworocznym, czyli przeganianie złych mocy, i też w Noc Dziadów, czyli okolice tam listopada i to też zawsze chodziło o przeganianie demonów pod dźwiękami tego instrumentu obrzędowego właśnie. A ta wystawa też pokazuje, jak inspirujący instrument działa na przykład na tych, którzy te instrumenty budują, bo myśmy mieli na wystawie, jest taki bardzo pan Makowski, on buduje te dybelskie skrzypce. I on zaczął tworzyć bardzo różne dybelskie skrzypce Bin Laden, dybelskie skrzypce, bardzo różne formy. To też jakby siła tradycji znowu, jakby ona sobie znajduje różne ujścia. A też pokazaliśmy dalszą ewolucję, bo w latach 70. Learen Hiller napisał specjalny utwór na diabelskie skrzypce, które sam na podstawie diabelskich skrzypiec, które zobaczył w Polsce, stworzył swój elektroniczny instrument. Czyli jakby ta wystawa mówi o całej zawiłości i bogactwie, jakie ze sobą się ten jeden symbol, ten jeden prosty, wydawałoby się w obecnej formie bardzo kolorowy, perkusyjny instrument, i ile on wzbudził różnego rodzaju aktywności estetycznych i twórczych. Kaszuby są bardzo zróżnicowanym regionem. No, Kaszub z Nordy nadmorski może nie dogadać się z Kaszubem z południa, a Kaszub tutaj na przykład z tych naszych terenów czy ze środkowych, bo to są bardzo różne dialekty tego samego języka. Nawet różnią się między sąsiednimi prawie że wsiami, tam oddalonymi o kilkanaście kilometrów, te dialekty języka kaszubskiego. Mają wspólny korzeń, ale też mają swoje różne odmiany w różnych regionach Kaszub. To świadczy o bogactwie kulturowym tylko i wyłącznie. No nie jakimś homogenizmie, ale o wielkiej otwartości.
No tak, bo nie tylko przez Kaszubów są zamieszkiwane, ale zdaje się po wojnie też nastąpiła spora migracja.
Z centralnej Polski zaraz po wojnie wysyłano tu bardzo dużą grupę urzędniczą, też nauczycieli. To był też teren, który należało spoić z resztą Rzeczpospolitej, stworzyć nowy państwową jakby administrację. Kaszubi byli, można powiedzieć, dyskryminowani w tym zakresie. Dość najbardziej tę wyrazistą grupą, taką z akcji Wisła, według mnie z tego doskonałym przykładem, w latach 40. bardzo duża diaspora Łemków Ukraińców, którzy już teraz funkcjonują bardzo zintegrowani. I to też są przecież wpływy międzykulturowe, one się po prostu pojawiają. I to się pojawia, i ja znam Ukraińca, który świetnie gra i śpiewa kaszubskie piosenki, ale jest ten wschodni smak w tych jego interpretacjach i to jest coś, co nam od wieków towarzyszy. Przecież żadna kultura nie, nie pozostała taką samą, jaką była 1000 lat temu, przecież o tym doskonale wszyscy wiemy, że to jest ciągłe uleganie wpływom, ciągłe czerpanie wzorców.
Wszystka moja nadzieja w tej torbie skorzany, a kto mnie wie na wali, jest człowiek kochany. Ból wezbroką dziad nie bierze, niech je parżą gospodarzy i gospodyny. Pójdę ja na odpusty, sadna na cmentarze, zaspiewam sam piosenkę o Bogim Łazarzy. I tak ludzie posłuchają, rączkę w kieszeń sam chwytają, po trojaku mnie dają.
A gdyby tak przyszedł do pana młody człowiek i powiedział, że chce się uczyć takiej muzyki, to co by pan mu zalecił?
Od razu przypomina mi się wydarzenie z dnia, kiedy odebraliśmy z tłoczni płyty Kasubia Incognita, czyli to są te pieśni śpiewane przez te starsze osoby. I jechaliśmy wówczas z kolegą samochodem do Gdańska, żeby Maćka rychłego odebrać z pociągu. I słuchamy sobie tej płyty i po drodze zaczynał nas młody człowiek, autostopowicz, że chciał się do Kościerzyny zabrać. No i na pakę wpakowaliśmy, jedziemy i cały czas to gra i tam słuchamy i jesteśmy tacy podjarani z Tomkiem i a pamiętasz to nagrania, i tam się zachwycamy, zapomnieliśmy o tym człowieku, który tam, młodym człowieku, który tam z tyłu siedział i my tacy mocno podekscytowali. No a słuchałeś tak z nami? Tak, słuchałem. No i co, podoba ci się? A on tak stojąc w drzwiach, a mam być szczery? No tak! Nie wiem, czy mogę używać tutaj takich brzydkich słów, ale powiem, że trzeba być nieźle pojebanym, żeby tego słuchać. Poleciłbym takiemu młodemu człowiekowi, żeby wszedł na naszą stronę internetową, bo tam jest płyta Kasubia Incognita i tam też są większość rejestracji konkursowych współczesnych interpretacji czy utworów inspirowanych tymi archaicznymi kaszubskimi pieśniami, i żeby zapisał się albo stworzył sobie, że jest muzykiem, żeby zaczął to grać, albo wziąć słowa i śpiewać. Jak jest chęć, to się te rzeczy da zrobić. Ja to zresztą obserwuję po zespołach, solistach, którzy się zgłaszają do przesłuchań konkursowych. Przecież tutaj jakby nie chodzi o jakieś wielkie nagrody, tylko naprawdę ci ludzie przychodzą, bo chcą zaprezentować to, co im w duszy zagrało po wysłuchaniu, przestudiowaniu tych materiałów, które my proponujemy, albo też są tacy, którzy sobie odnajdują swoje źródła zasłyszane gdzieś tam od starszego pokolenia, z rodziny czy znajomych.
No właśnie, bo to najstarsze pokolenie też bywa źródłem. I tutaj jest jeszcze kogo pytać o te dawne brzmienia, bo tak jak pan mówił, trudniej o ten repertuar świecki czy obrzędowy, ale religijny czy właśnie wokół pogrzebowych jakby lepiej się przechował.
No, ponieważ te pogrzebowe nie były, one, to jest jednak zawsze tak, jest bardziej to intymne wydarzenie, w sensie takim, że nie śpiewać, to nie są występy, to ma jakby inny zupełnie wymiar i ten przekaz właśnie nie został zakłócony. Bo nawet teksty przez niektórych tych śpiewaków są lekko skaszubiane czasami. To jest też bardzo, bardzo ciekawe zjawisko i tak są przekazywane, mimo że te śpiewają z kantyczek, z tych bardzo starych niektórych książek, gdzie taki egzemplarz przekazywany z pokolenia na pokolenie, ze śpiewaka na śpiewaka, co jest też niezwykle wzruszające. Tylko tak jak mówię, tak jakby melodyka, to wykonanie, ono jest właśnie jest tym takim autentycznym przekazem międzypokoleniowym, czyli bez zapisu nutowego, tak jak to brzmiało, jak to śpiewał poprzednik obecnego śpiewaka czy śpiewaczki i ktoś jeszcze z dwa pokolenia wstecz. Oczywiście to ulega modyfikacji, ale jest to przejście bardzo płynne i jednak ciągle wychodzące gdzieś z jakiegoś pierwotnego źródła.
Śpi, dziecko, śpi, nanka trząse jabłka, tata pasełewce, śpi dziecko, śpi.
Co panu się podoba w tej muzyce kaszubskiej?
Zachwycił mnie ten moment, kiedy zacząłem słuchać tych rzeczy, które zleciliśmy do digitalizacji w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. I mnie bardzo wzrusza żywość tych pieśni, gdzie jakby też daje się odczuć ten trudny los kaszubskiego ludu. Nawet w tych pieśniach prześmiewczych. Chociaż prześmiewcze z kolei w tekstach pokazują też dystans do samych siebie Kaszubów, co też jest bardzo fajną cechą. Trudno powiedzieć się jakby w jednym zdaniu, co jest pięknego, ale najpiękniejsza jest ta autentyczność. Jest jeszcze taki regionalny, nieżyjący już pieśniopisarz, kompozytor, ale też poeta Antoni Pepliński, który jest autorem pieśni Kaszubskie Jeziora. Taka to jest pieśń, no prawie jak hymn kaszubski, bardzo ważna, znana na całych Kaszubach, ale też i często poza Kaszubami. I w jego twórczości, mimo że to jest twórczość regionalna, daje się usłyszeć te dźwięki, które mamy u Kamińskiego w niektórych pieśniach, czy też w śpiewniku wydanym przez Kirsztajna i Ropla, bo on wychowywał się w bardzo muzykalnej rodzinie, gdzie pieśń była bardzo ważnym elementem dnia codziennego, gdzie jego matka śpiewała właśnie te rzeczy na łonie rodzinnym, czyli niepublicznie, które usłyszała od swoich przodków. I tu jest potwierdzenie tego, że ta twórczość regionalna niekoniecznie w całości jest oderwana od źródeł, bo gdzieś ona pobrzmiewa w tym przekazie tworzonym przez kompozytorów, pieśniarzy, poetów. I zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej.
Zaszłe słońce za las i osobiczki na pas. Rachni dziadu mnie płynakom, bo sanknął pownie łewnakom. Zaszły słońce za las i osobiczki na pas. Rachni dziadu mnie płynakom, bo sanknął pownie łewnakom.
Jakie ma pan marzenia dotyczące rozwoju muzyki tradycyjnych na tym terenie? Albo pomysły na projekt?
Tak, no zdecydowanie zależałoby mi na tym, żeby ten przekaz międzypokoleniowy pobudzić i żeby on przez kolejne pokolenia trwał, żeby już nic mu nie stanęło na przeszkodzie, jak w poprzednich wiekach. I z takim kolejnym marzeniem moim jest to, żeby udało mi się zdobyć więcej środków na realizację festiwalu Kaszubia Kantat. Bo też ważne byłoby poza tym, poza inspiracjami muzyką źródłową, żeby też za tym też umiejętności gry na tych tradycyjnych kaszubskich instrumentach, jak też i kształtowania śpiewu po kaszubsku, w języku kaszubskim. Ale do tego potrzebne jest właśnie forum. Trzeba po prostu stworzyć to miejsce i dać taką możliwość. Ale dużo radości daje ta realizacja coroczna festiwalu Kaszubia Kantat, nawet w tej formie, która jest w tej chwili, bo jak się słyszy te stare pieśni w tych nowych odsłonach, to się serce cieszy, raduje i daje taką świadomość, że one się na nowo narodziły. Że ten przekaz, który został zakłócony kiedyś, dało się w jakiś sposób wzbudzić.
Czego panu i temu regionowi serdecznie życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również, było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że do zobaczenia na festiwalu Kaszubia Kantat 24.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.